Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie. To jest audycja Srebrne pokolenie. Rozmawiamy dzisiaj o pani profesor Janinie Suchorzewskiej z domu Tatarkiewicz, urodzonej 31 marca 1930 roku w Warszawie. Pani profesor zmarła kilka dni temu. Pogrzeb odbył się 30 kwietnia, prawda? I dzisiaj ze mną jest jej wnuczka, Ania. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani jest jedyną wnuczką, pani profesor?
Jestem jedyną wnuczką, ale jest jeszcze mój brat, wnuk. Ale tak, byłyśmy bardzo blisko związane, można powiedzieć, że tak jak tylko można być z babcią.
No właśnie, bo to pewnie w naszych audycjach też sporo razy wybrzmiało już, że dzieci są małe i wtedy babcia to jest naturalną, bliską osobą. Potem te dzieci dorastają, zmieniają się w nastolatki, a potem jak kończą 18 lat, zaczynają wychodzić z domu, idą na studia, to już troszeczkę te kontakty się rozluźniają. Jak to było u pani? Jak pani to postrzegała? Kiedy zaczęła pani w ogóle wiedzieć albo dowiadywać się o tej historii, którą miała pani babcia? Bo to kobieta, lekarka, pani profesor z bardzo bogatą historią. To nie każdy miał takie życie jak pani profesor.
Tak, tu zdecydowanie ta historia babci i opowieści jej życia... W sumie nigdy nie było jakoś czy ukrywane, czy pomijane w rozmowach ze mną, czy z moim bratem. Ale myślę, że dopiero tak naprawdę w wieku nastoletnim powoli zaczynałam to rozumieć, jakby wagę tego wszystkiego. Bo owszem rozmawialiśmy o tym zawsze, ale dopiero gdy tak naprawdę zaczęłam poznawać tą historię, czy powstania warszawskiego, czy grudnia 70, to dopiero zaczynałam powoli rozumieć, jakie to wielkie ma znaczenie. Jeżeli chodzi o nasze relacje i te, szczególnie te późniejsze, no bo wiadomo, jak dzieci są małe, to babcia jest to tym opiekunem kolejnym, ale tutaj muszę przyznać, że nawet wręcz to jest jej zasługa, ponieważ ona zadbała o to, żebyśmy mieli stały kontakt poprzez niedzielne obiady. W pewnym momencie po prostu nawet wręcz pamiętam, że wydawało mi się, że było to takie obowiązkowe i jeżeli chcieliśmy rzeczywiście jako nastolatki się wykręcić z tego niedzielnego obiadu, to gdzieś tam babcia nie była zadowolona. Ale teraz widzę, że jednak to sprawiło, że naprawdę pozostaliśmy zawsze w bliskich kontaktach i zawsze byliśmy na bieżąco ze swoim życiem. I nawet jak ja parę lat temu wyjechałam do Warszawy na studia i zostałam pracować, to mimo tego i no już wiadomo, z tego względu nie było już tych niedzielnych obiadów, ale mimo tego to ten co tydzień czy co dwa tygodnie ten telefon zawsze do babci pozostał i zawsze byliśmy w stałym kontakcie. I po prostu to nigdy tak naprawdę ta relacja nie zanikła w późniejszym wieku i wręcz nawet myślę, że właśnie tak jak mówię, że jak powoli zaczęłam rozumieć, co tak naprawdę działo się z jej życiem, to tam tak naprawdę się rozwinęła, ponieważ coraz więcej mogliśmy rozmawiać i te dyskusje też stały się inne i nie tylko tak naprawdę już słuchałam, tylko też rzeczywiście to były dyskusje.
A to był bardzo ciekawy dom pani profesor Janiny Suchorzewskiej, bardzo ciekawa rodzina, bardzo ciekawe koligacje, koneksje. Ona była przecież bratanicą pana profesora Tatarkiewicza, prawda? To był jej stryj, profesor Tatarkiewicz, Władysław, to był stryj pani profesor Suchorzewskiej. Zresztą siostry pani Elżbiety Skrzyńskiej Tatarkiewicz, prawda? Która też wiele razy tutaj w naszej audycji Srebrne Pokolenie miała okazję już występować. Różnica wieku pomiędzy siostrami, pomiędzy paniami Tatarkiewicz, panią profesor Suchorzewską z domu Tatarkiewicz, no pani profesor Suchorzewska, nazwisko po mężu, rozumiem, była 6 lat, tak?
Tak, 6 lat.
One były razem w Powstaniu Warszawskim. Tą część ich życia pani doskonale zna. Obie tam trafiły.
Tak. I właśnie ta różnica 6 lat, gdzie babcia miała 14 lat, jak wybuchło powstanie, a ciocia miała wtedy 20 lat skończone.
Wiem, że pani Elżbieta bardzo ciepło się zawsze o swojej siostrze wypowiadała, mimo że ona młodsza, to ona chyba jednak mimo wszystko miała bardzo duży wpływ na życie tej właśnie starszej siostry. Ja tak przynajmniej wyczułam. Pani Elżbieta oczywiście jest z nami, cieszy się dobrym zdrowiem i oby to tak trwało. Ale na pewno panią to też zastanawiało, że to właśnie rzadko się zdarza tak w dobrym zdrowiu żyć i z tak jasnym umysłem do końca, świetnie się odnajdywać w tej rzeczywistości. W jakiś sposób no, wiek, rocznik tutaj nie miał nic do żadnego znaczenia.
Tak, obie panie tutaj można powiedzieć, że długowieczne już tak naprawdę na standardy, no i przeżyły obie wiele i tak naprawdę no, pozostały całe życie bardzo blisko, bo mimo tego, że nie zamieszkały razem tutaj w Trójmieście po stracie mężów, bo obie po prostu w pewnym momencie zostały wdowami, ale tak naprawdę ten kontakt cel był bardzo bliski i nawet oprócz spotkania się praktycznie co tydzień, to nawet ten codzienny telefon wiem, że był obowiązkowo. Możliwe, no oprócz, no można powiedzieć, że były tak naprawdę przyjaciółkami i obie bardzo dużo przeżyły i to na pewno myślę, że jeszcze bardziej zbliżyło do siebie, plus też myślę, że to jest kwestia wychowania i trochę takiej istotności rodziny i tego takiego przykładu, że rodzina jest bardzo ważna i tak jak właśnie pani wspomina o stryju babci i cioci, to jakby one też były zawsze blisko z nim i też dużo się przewijał w opowieściach i we wspomnieniach. Ja raczej mówiłam stryj Tatarkiewicz ze względu na to, że po prostu tą postać poznałam przez opowieści babci, cioci i mojego taty.
To też reprezentant innego pokolenia. To właściwie mogła pani tylko też zdać się na to, co usłyszała pani od rodziny. Jak to jest z tymi pytaniami ze strony młodszych członków rodziny, ze strony młodych pokoleń? Nas to interesuje? Panią to interesowało? Albo w którym momencie panią to zaczęło bardziej interesować? Kiedy zdała sobie pani sprawę, że to przecież żywa postać, żywy człowiek, ktoś z rodziny, a jednocześnie pisarz, filozof, twórca znany na całym świecie.
Zawsze w tych opowieściach to był właśnie stryj Władysław, ale tak naprawdę nigdy, no i wiedziałam, że był właśnie naukowcem i tutaj uczonym, ale jakby nigdy, no też może przez to, że filozofia nie jest taką oczywistą nauką, to może nigdy w tą stronę mnie to nie interesowało. Ale nawet ostatnio wyszły dzienniki właśnie Władysława Tatarkiewicza i przyznaję, że nawet mimo tego, że jakby nigdy może ja nie wykazywałam takiego mocnego zainteresowania rzeczywistymi dziełami, bo też trochę uważałam, że może nie będą dla mnie zrozumiałe, to jednak te dzienniki i jednak te opowieści takie, jak wyglądało codzienne życie, jest dla mnie bardzo ciekawe. Mhm. Tutaj mogę w sumie też przytoczyć, to też jakby sprawiło taki wzrost mojego zainteresowania i w ostatnich latach, no bo tak jak mówię, no my, jakby to też nie było takiej zmiany rzeczywistej u nas, że zaczęliśmy o tym rozmawiać, tylko zawsze przewijały się w tych rozmowach przy niedzielnych obiadach i szczególnie po niedzielnym obiedzie, jak się daliśmy przy herbacie, kawie, to zawsze te opowieści, czy z okresu nawet przed wojną, ponieważ i babcia i dziecię pamiętają okres przedwojenny, czy okres powstania, czy tak naprawdę całe ich życie. No, na przykład babcia, która opowiadała, jak przyjmowali do... przygotowywali się na przyjęcie prezydenta Stanów Zjednoczonych w szpitalu, albo jak wspominały, że co się jadło przed wojną, jak się spędzało święta, co dla nas tak naprawdę trochę staje się takim abstraktem, ponieważ to były czasy, kiedy na przykład nie było lodówek i ciocia, która opowiadała, że jak jeździły na wieś, to w piwnicy była góra lodów, w której się chowało żywność.
To się nazywało sklep pod podłogą, to czasami się mówiło na to, takie pomieszczenie, które było ukryte pod podłogą, które było pozbawione światła, było tam chłodno, mówiło się, idę do sklepu. Nie wiem, czy to akurat o tym samym mówimy, ale...
Możliwe, że tak, ale właśnie pełno takich ciekawostek, które, czy na przykład to, że obie były, można powiedzieć, że były obecne, były świadkami pogrzebu marszałka Piłsudskiego. No ja jeszcze pamiętam, powiedzmy, bardziej analogowe czasy, ale jednak większość mojego życia jest już w czasach takiego mocnego postępu technologicznego.
To mówimy o 35 roku, tak? 12 maja był pogrzeb. Faktycznie, ale to teraz mi pani uświadomiła, że mam jeszcze o co pytać panią Elżbietę, bo pani Janiny już nie zapytam. Pani Janina Suchorzewska, babcia Anny Suchorzewskiej, naszej dzisiejszej bohaterki, naszego dzisiejszego gościa. Świętej pamięci pani profesor, bo odeszła w kwietniu. 30 kwietnia odbył się jej pogrzeb. Będziemy rozmawiać na ten temat relacji pomiędzy wnukami a dziadkami, pomiędzy wnuczką a babcią w kolejnej naszej odsłonie. Państwo zostańcie z nami. Rozmawiamy dzisiaj o tej relacji międzypokoleniowej. Za kilka minut się słyszymy ponownie.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk. Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie po przerwie. To jest audycja Srebrne pokolenie. Gościem moim jest dzisiaj wnuczka pani profesor świętej pamięci, profesor Janiny Suchorzewskiej z domu Tatarkiewicz, pani Ania Suchorzewska. Witam panią po przerwie.
Witam.
Pani profesor Suchorzewska, której pogrzeb odbył się 30 kwietnia, znana profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierująca kliniką anestezjologii, prawda? Urodziła się 30 rok?
Tak, w 30 roku.
31 marca, czyli zmarła już po ukończeniu 90 lat.
Tak.
Była osobą długowieczną.
Tak, zdecydowanie można powiedzieć, że osobą długowieczną i no niestety parę dni po 91 urodzinach.
I w dobrym zdrowiu ją zapamiętaliśmy chyba, prawda? Chociaż ostatnio trochę nie domagała, ale jeszcze rok, dwa lata temu to chyba... Jej stan zdrowia był bardzo dobry, prawda? Myśmy się zawsze z panią Elżbietą Skrzyńską-Tatarkiewicz i jej siostrą zresztą, również 90-kilkulatką, zastanawiały, jak to jest, że wtedy, i to panie były obie siostry po ostrych przejściach, bo po pierwsze powstanie warszawskie, gdzie no, można powiedzieć i potem wojna, gdzie przeszły sporo, a mimo wszystko dożyły takiego sędziwego wieku. Zastanawiała się pani kiedyś, pani Anno, nad tym, jak to jest? Czy to geny, czy jednak trochę inny sposób, styl życia?
Myślę, że jest, przez to, że tutaj mówimy o siostrach, które właśnie obie, tak jak pani mówi, w dobrym zdrowiu sędziwego wieku obie dożyły, więc myślę, że można tutaj mówić o jakichś genetycznych uwarunkowaniach.
Ale jednocześnie wiem, bo zdradziła mi kiedyś pani Ela, że piły tran. Były zmuszane wręcz do tego. Jedna z nich próbowała nie pić.
Tak, to babcia.
Pani nie pije tran.
Nie piję, ale biorę w tabletkach, więc...
A, czyli jednak coś tam rodzinnego zostało.
Tak, więc coś rodzinnego zostało, dbanie o zdrowie. I też jak byłam mała, pamiętam, że przez jakiś czas też musiałam na łyżce tran zażywać, więc może rzeczywiście to ten tran. Ale myślę, że też genetycznie i to rzeczywiście to jest niesamowite, jak wiele przeżyły i jak jednocześnie sędziwego wieku dożyły. Myślę, że nawet jak ostatnio, w sumie przy okazji otrzymania przez babcię tytułu profesora honorowego tutaj GUMED-u, to miałam okazję opowiadać różnym znajomym przyjaciołom właśnie o babci. I tak w tych rozmowach, jak opowiadałam, to tak sobie uświadomiłam, że to jest rzeczywiście pokolenie, które chyba w ogóle w historii jakiejkolwiek przeżyło najwięcej wydarzeń, ponieważ te 90 lat tak naprawdę ostatnie, no Polska, cały świat tak naprawdę się zmienił, ale Polska przeszła takie niesamowite zmiany i zobaczyć tyle różnych rzeczy jest dla mnie niesamowite. To tak naprawdę nawet tak mnie ciekawi, jakie musi być postrzeganie świata przez takie osoby, które właśnie, tak jak rozmawiałyśmy, no pamiętają czas, kiedy nie było lodówki i pogrzeb Piłsudskiego, a jednocześnie teraz latamy w kosmos i mamy samochody, które samodzielnie się prowadzą, albo komputery
i w ogóle wszystko jest już inaczej, zupełnie.
Wszystko jest zupełnie inne.
A ta międzypokoleniowa relacja pomiędzy na przykład panią, niespełna 30-latką, a babcią, 90-latką, dzielące was pokolenia, prawda? One gdzieś pomagały, a gdzieś przeszkadzały na przykład? Gdzieś było trudniej, gdzieś było łatwiej? Czy zawsze było dobrze, łatwo i nigdy nie było jakichś problemów z wytłumaczeniem albo ewentualnie z podobnym postrzeganiem pewnych rzeczy? No bo wiadomo, że pani jest osobą młodą. Trudno jest, żeby patrzyła pani na świat oczami swojej babki. Jednak przy całym szacunku to tak się nie da, a jednocześnie jak to jest wtedy z taką różnicą zdań, z takim pozostawaniu przy swoim oglądzie rzeczywistości, kto kogo przekonuje, czy pani profesor pozwalała się przekonać, albo czy pani dawała się przekonać?
Myślę, że tutaj no zdecydowanie moja babcia też była wyjątkową osobą, bo niestety często osoby starsze, jakby to jest charakterystyczne, że ich zdanie, no przez to też, że często poparte jakimiś doświadczeniami jest ciężko zmienić.
Generalnie my w tej naszej audycji bardzo często o tym mówimy, że osoby starsze mają specyficzny sposób mówienia, specyficzny sposób postrzegania, pouczania. Czasami bardzo dla ludzi młodych, no taki lekko drażniący nawet, powiedziałabym, bo jednak nie wszyscy potrafią być tacy elastyczni, nie wszyscy potrafią przyznawać się do czegoś, że na przykład coś mylą, albo o czymś nie wiedzą, albo nie do końca są o czymś przekonani. A jak to było z pani babcią?
No właśnie, tak jak mówię, no, była dosyć wyjątkową osobą i zawsze jakby nigdy nie czułam, że rzeczywiście narzucała mi swoje zdanie. Może w pewnych kwestiach jakby czasami wywierała na mnie większą presję, czy żeby trochę przez jakiś czas chciała mnie przekonać do pójścia na medycynę, bo też pewnie chciała, żeby tutaj saga była kontynuowana, bo jej syn, mój tata, też jest lekarzem. Mimo tego, że akurat babcia mimo właśnie wieku, to też korzystała, miała swój komputer, korzystała z komputera, z maila, miała smartfona, no jednak przeszła na emeryturę już prawie 20 lat temu. Więc komputerowo uważam, że na swój wiek radziła sobie świetnie.
Czyli po prostu nie spoczęła na laurach, tak jak niektórzy właśnie ludzie starsi, którzy mają 80, 70, 90 lat, to się rzadko spotyka, żeby świetnie operować właśnie smartfonem czy komputerem, czy jeszcze cały czas przyjmować studentów, rozmawiać z nimi, w jakiś sposób się w tej nowej rzeczywistości, młodej rzeczywistości poruszać. Pani studiowała w Warszawie, prawda? To były takie momenty, były takie dni, były takie wyjazdy na przykład wspólne, gdzie pani profesor albo pani ciocia, pani Elżbieta pokazywały pani miejsca, w których rozgrywała się ich życiowa, można powiedzieć, tragedia, no bo wojna i powstanie warszawskie, prawda? Miałyście okazję tymi ulicami, tymi parkami, tymi skwerami wszystkimi przechodzić?
Tak, ogólnie z babcią i ciocią miałyśmy okazję kilka razy uczestniczyć w tych obchodach rocznicy wybuchu powstania. W tym jedne, te bardziej uroczyste, to były chyba 75, z tego co dobrze pamiętam. Jedna z okrągłych rocznic i wtedy rzeczywiście bardziej uroczysta i rzeczywiście wtedy, mimo tego, że znałam historię, znam ich opowieści i tak naprawdę wiedziałam, co się wydarzyło, ale myślę, że wtedy chyba najbardziej emocjonalnie to poczułam. jak widziałam, jak ludzie, którzy też się zebrali na obchody powstania, jak reagują na właśnie starsze osoby z opaskami powstańczymi na ręku.
Wzruszenie?
Bardzo duże wzruszenie. Nawet pamiętam, że były takie momenty, kiedy właśnie ludzie przychodzili, dziękowali we łzach za to wyzwolenie, czy nawet potomkowie osób, które już nie żyły powstańców, też jakby no, czuły taką więź z tymi pozostałymi powstańcami i zdecydowany taki szacunek też do tych osób. I no, wtedy myślę, że właśnie tak najbardziej odczułam to, że najbardziej chyba wydawało mi się to wtedy takie prawdziwe, bo owszem, te wszystkie obchody i przemówienia zawsze to jest bardzo uroczyste i bardzo piękne, ale zdecydowanie to te reakcje ludzi chyba właśnie na czy właśnie ci inni powstańcy i może też taki szacunek, jaki widać w tych ludziach, właśnie powstańcach, którzy przychodzą szczególnie na Powązkach, na groby swoich kolegów tak naprawdę, którzy właśnie zginęli obok nich też. To wtedy tak naprawdę można to poczuć. I oczywiście, no, ja przyznaję, że jakby też te parę lat, które mieszkam w Warszawie, to jakby za każdym razem, jak przechodzę obok jakiegoś pomnika, czy nawet małej tablicy pamiątkowej, to jednak czuję się też związana z tym miastem właśnie przez to, że te wszystkie miejsca w tych opowieściach od tak naprawdę dziecka gdzieś tam
się pojawiały
i też czy wspomnienia babci i cioci zawsze gdzieś tam się przewijały i opowieści o domu na Saskiej, gdzie wspominały, czy jak się obchodziło święta, czy relacje właśnie z rodziną, z ojcem, ten taki szacunek do rodziny. Jak,
proszę mamy, proszę taty.
Dokładnie, proszę mamy, proszę taty, zawsze. No, nawet właśnie takie zwroty, czy właśnie nawet jakieś, czy nagradzanie, czy karanie, czy to... Jedna z moich takich ulubionych opowieści babci to, jak mówiła, jak to był siostrzeniec Wedla.
Tego Wedla.
Tego Wedla, co dla mnie też, jak myślę, że to też, jak byłam mniejsza, to była taka pierwsza opowieść, która nadała mi tak naprawdę takiego kontekstu młodej mnie. Tak powiem, jak bardzo stara jest babcia, ale ile lat temu to było, ponieważ to jest ten Wedel, który widzimy w każdym sklepie na półce, tą czekoladę.
I która nam tak smakuje,
a tutaj babcia opowiada, że właśnie młody Wedel, mimo tego, że to nie było jego nazwisko, bo siostrzeniec, ale młody Wedel zabierał ją właśnie do wtedy tej, nie pamiętam ulicy, ale do tej pijalni czekolady i mówił, że poproszę gumę dla mojej dziewczyny, zepleniąc. I babcia zawsze z takim miłym uśmiechem to opowiadała.
Może państwo nas słuchacie, którzy znacie Warszawę i którzy znacie też te historie, to napiszcie, co to za ulica na przykład, gdzie się ta pijalnia mogła znajdować ewentualnie. Czy też macie jakieś podobne historie od tego typu właśnie związane choćby z jakąś rodziną znanych rzemieślników, cukierników, ludzi, którzy no, też zostawili kawałek tradycji w naszym kraju. A rozmawiała pani może z babcią też o tym, jak wyglądało na przykład wtedy nauczanie, jaki był sposób uczenia się tych dziewcząt, chłopców, nie wiem, czy przed wojną, czy po wojnie. Czy panią to interesowało na przykład? Czy porównywała pani to z tym systemem przekazywania wiedzy, który jest teraz na przykład? I co one na ten temat mówiły? Bo na pewno też musiały się interesować, jak pani zdobywa tą wiedzę, jak pani zalicza te egzaminy, jak się w pani głowie to wszystko układa. One na pewno robiły to zupełnie inaczej.
No przede wszystkim ich nauka została, no babci została przerwana przez powstanie, więc też tak naprawdę jakby długo się nad tym nie zastanawiałam, bo tak naprawdę było to dla mnie oczywiste. Babcia jest lekarzem i jakby nie przemyślałam nigdy tego, że w wieku 14 lat tak naprawdę miała sporą przerwę w nauce.
Ile ją to musiało kosztować, żeby tym lekarzem zostać, prawda? To nie jest tak jak teraz z tą medycyną i z tymi 6 latami studiów.
Tak, ale bardziej, szczerze mówiąc, o tych wczesnych właśnie latach, to bardziej ich opowieści skupiały się bardziej na takim wychowaniu i, i może właśnie traktowaniu, jak rodzice ich traktowali, czy nawet fakt, że miały tak naprawdę opiekunkę, taką guwernantkę powiedzmy, która też się nimi opiekowała.
Ja tylko tutaj Państwu pozwolę, przerwę Pani na sekundę, wspomnienia Pani profesor Janiny Suchorzewskiej. Mówiło się, proszę mamy, proszę taty, przychodziło się, pukało się do pokoju, pytało się babcię, czy mogę wejść. Oglądam tam pierwsze radio babci, które było nastawione na kryształek tak zwany. Pewnie Państwo wiecie, co to określenie kryształek oznacza. Oprócz tego do babci przychodziło się zawsze po obiedzie. Jak zasłużyło się, to babcia wyjmowała kolorowe, piękne pudełko, w którym były słodycze. Słodycze były wydzielane, był ogromny szacunek. Moja siostra była bardzo posłusznym dzieckiem, ale ja byłam ta niepokorna i niestety bardzo często w konflikcie z autorytetami i rodzicami i moją siostrą, która mając 6 lat więcej ode mnie okazywała mi w pewnym wieku absolutną ignorancję, że jestem ta smarkata, a ona jest ta starsza. Tak żeśmy sobie psociły we dwie, z tym, że najczęściej to ja byłam winną osobą. Ot i proszę bardzo. Ciekawie się to czyta wszystko i właściwie z tych kartek, które tutaj przede mną leżą, to właściwie na każdej z nich taki wielki, wielki szacunek się wydobywa i do siebie, i do wszystkich wartości, którym się hołdowało, i do osób, którymi były otoczone, którymi była otaczana pani babcia. A jednocześnie była taką kobietą piękną, wzbudzającą pewnego rodzaju też podziw. Zawsze elegancka, zawsze zadbana bardzo. Patrzę teraz mówię teraz o takich sprawach, które dla kobiet, obojętnie w jakim wieku, są bardzo ważne, prawda? To też taka cecha charakterystyczna, pani profesor.
Tak, to zdecydowanie zawsze elegancja, zawsze...
Szyk.
Zawsze szyk, tak? I ten jej już kojarzę w wielu nawet różnych czy przemowach i podziękowaniach zawsze ktoś wspominał o jej koku i jej blond włosy zawsze zebrany w bardzo szykowny kok. Dało się odczuć wręcz jej taką energię i pewność siebie i takie zdecydowanie w tym wszystkim, co mówiła. Nawet jeżeli to była dyskusja i nawet jeżeli, no wprawdzie też miała bardzo dużą wiedzę na wiele tematów, ale zdecydowanie zawsze jej wypowiedzi, nawet jeżeli właśnie to była dyskusja, to były bardzo wyważone i bardzo pewne siebie. I myślę, że też właśnie przez to, że tyle lat na bardzo wysokich stanowiskach spędziła i biorąc pod uwagę, że no ostatnie 90 lat też bycie kobietą na takich stanowiskach i też jeszcze parę lat temu w bardzo zdominowanym przez mężczyzn świecie tutaj zostanie i kierowniczką i profesorką było. Ja też zawsze w niej to podziwiałam, że i myślę, że to też przez to jej postawa była taka pewna siebie i jakby bardzo dobrze, ponieważ całkowicie zasłużyła na ten podziw i ta jej postawa jakby emanowała wręcz tym szacunkiem i taką siłą, powiedzmy.
A ona panią podziwiała? Mówiła pani, że panią bardzo podziwia, że panią ceni, że panią bardzo, bardzo wspiera w konkretnych jakichś rzeczach, że na przykład nie potrafi zrobić czegoś, co pani? Czy w drugą stronę też to działało? Czy obie panie, pani Elżbieta i pani profesor Suchorzewska, mówiły na przykład, że młodsze pokolenie ceni za coś konkretnie?
Tak, tutaj głównie to jest przy komputerowych sprawach i w sumie technologicznych, bo mimo tego, tak jak mówiłam, że mimo tego, że babcia była i tak jak na swój wiek, to bardzo tutaj zaawansowana, ale...
Multimedialna.
Tak, multimedialna, ale zdecydowanie ja tutaj byłam pomocą techniczną w wielu sprawach. Jakby nie wiem, na ile to podziw, ale też mówiła, że jest ze mnie dumna i taka moja zdolność do dyskusji jest...
Otwartość?
I otwartość, tak. I no, ona ogólnie była etykiem, więc, więc na pewno to jest coś, co zawdzięczam jej, ponieważ o trudnych tematach, takich jak czy aborcja, czy eutanazja, czy polityka, tak naprawdę te tematy były stale obecne u nas w domu, więc ja też zawdzięczam to i rodzicom, i jej, że jestem mam wiedzę i jestem w stanie się wypowiadać na takie tematy.
Anna Suchorzewska, wnuczka pani profesor Janiny Suchorzewskiej z domu Tatarkiewicz, jest dzisiaj państwa gościem, była państwa gościem, bo audycja się już kończy. Pani profesor zmarła, jej pogrzeb odbył się 30 kwietnia. Pani profesor... zasłużony lekarz, o tak powiem, profesor, kierownik kliniki anestezjologii, prawda, tutaj ceniony przez wszystkich, ale dzisiaj przypomniana przez wnuczkę, dzisiaj przypomniana trochę inaczej niż do tej pory. Pewnie na ten jej temat jeszcze państwo będziecie rozmawiać i czytać pewnie w prasie, no ale takie wspomnienia są chyba szczególnie cenne i ważą podwójnie, bo mówi ktoś, kto no, znał panią profesor właśnie tak chyba inaczej niż my wszyscy, czyli na przykład dziennikarze, bo ja też wielokrotnie rozmawiałam, ale na pewno nie wiedziałam i nie potrafiłabym tego tak przekazać jak wnuczka. Bardzo pani dziękuję za wizytę w studio i za bycie tutaj z nami w audycji Srebrne Pokolenie, jak państwo się domyślacie. Jestem szczęśliwa, że pani tutaj była. Słuchałabym jeszcze panią przez kolejną godzinę, no ale tak się nie da. Kłaniam się państwu i dziękuję za to, że byliście z nami. Dzięki.
Dziękuję.
Srebrne Pokolenie w Radiu Gdańsk.